gdy nawracamy się do Pana Jezusa Chrystusa, jest to taki początek naszej drogi za Jezusem, to większość z nas, a mógłbym nawet rzec, że wszyscy z nas, nie zdajemy sobie sprawy, z jakimi wyzwaniami, z jakimi problemami i z jakimi dylematami przyjdzie nam się zmierzyć na tej drodze. Co wiemy? Wiemy, że Bóg przebaczył nasze grzechy. Wiemy, że Bóg nas umiłował w Chrystusie. Wiemy, że Bóg nas kocha i przez Jezusa Chrystusa uczynił nas swoimi dziećmi. Chcemy dla Niego żyć i chcemy Jemu służyć. I chcę powiedzieć, że ten początkowy okres, ten taki okres pewnego rodzaju zachwytu Panem Jezusem wynikający z doświadczenia i z przeżycia, to jest bardzo ważny okres w życiu. To jest bardzo coś cennego, coś ważnego, to musi być. Jak powiedziałem, być może na tym etapie nie jesteśmy jeszcze świadomi, jak będzie wyglądać nasze życie, jak będą wyglądać okoliczności, sytuacje i problemy i dylematy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. I teraz na bazie moich osobistych doświadczeń, na bazie tego, co ja przeżywałem w tej drodze za Panem, na bazie moich rozmów duszpasterskich, na bazie wielu czynników przygotowałem, ja to sobie nazwałem tak roboczo, proszę, wybaczcie mi, że to nazwałem ranking dylematów. Ranking dylematów w skali od 5 do 1, czyli miejsce 5, 4, jest to układ wynikający z moich doświadczeń. Może w waszym przypadku być nieco inaczej, ale sami zresztą za chwileczkę usłyszycie, z czym to przychodzi nam się mierzyć i jeśli nie znajdziemy satysfakcjonującej odpowiedzi dla nas samych, albo mówiąc kolokwialnie, jeżeli sobie tego nie poukładamy w głowie, to zawsze będziemy mieli problem. To zawsze będą pojawiać się sytuacje, które będą wzbudzać w nas niepokój, zamieszanie, wzbudzać w nas jakieś wątpliwości, podważać naszą wiarę, podważać naszą miłość Bożą, podważać to, kim Bóg naprawdę jest i co uczynił w naszym życiu. A więc jeśli jesteście gotowi podążać za mną, za moim słowem, za Biblią i za tym, co przygotowałem, to zapraszam, bądźcie ze mną w tych moich rozważaniach. Miejsce 5. Pierwszy z dylematów, który pojawia się w jakimś okresie po naszym nawróceniu, nazwałem go święty, wcale nie taki święty. Dylemat niedoskonałego Kościoła. Kiedy wchodzimy do zboru, kiedy wchodzimy do Kościoła, mamy pewien obraz wyrysowany dziś w naszym umyśle, obraz wyrysowany może nawet i w naszym sercu i patrzymy na Kościół przez pryzmat niedzielnego nabożeństwa. A więc dla nas Kościół to jest to, co dzieje się w niedzielę, to są ludzie, którzy spotykamy w niedzielę, to są ich postawy, ich zachowania podczas niedzielnego nabożeństwa i generalnie spostrzegamy Kościół jako społeczność ludzi świętych, wierzących, przemienionych, jako społeczność ludzi, którzy wyglądają i zachowują się, jakby ich życie było prawie idealne, prawie doskonałe. Patrzymy w ten sposób na Kościół troszeczkę, nazwijmy to przez taki właśnie nasz pryzmat więcej oczekiwań niż tego, co jest rzeczywistością. Czytamy list do Efezjan, rozdział 5, werset 25-27. Jest powiedziane: mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I takiego Kościoła oczekujemy. Bez mazy, bez skazy, bez żadnego, czy jakiegoś brudu nawet na koszuli, nie mówiąc na sercu. Kościoła pełnego chwały, pełnego Bożej obecności. Tak jest jak gdyby nasze pierwsze oczekiwanie. I tu po jakimś czasie pojawia się pierwsze rozczarowanie i myślę, że większość z was to rozczarowanie przeżyło. I tu pojawia się pierwszy dylemat, który gdzieś w naszym życiu się pojawi i nie wierzę, trudno mi uwierzyć, że nie pojawił się w waszym życiu, w życiu ludzi, którzy jesteście przez wiele, wiele lat w Kościele. Ja pamiętam takie zdarzenie, byliśmy wtedy na wyjeździe poza granicami naszego kraju, kilku osób, jeszcze to wtedy ze zboru ZKE Betlejem zostaliśmy tam wysłani, ja i kilku innych braci, byliśmy na konferencji, wykłady, a później nas zabrano do zboru na niedzielę nabożeństwo. No i nabożeństwo jak nabożeństwo, no nic nie wskazywało, że coś jest nie tak, śpiewaliśmy pieśni, było głoszone Boże Słowo. No a później miał być wspólny obiad dla wszystkich, bo to był taki duży, duży zbór z ogromnym zapleczem. Miał być obiad dla wszystkich, więc w tym okresie przygotowania do obiadu większość wyszła na zewnątrz, bo pogoda była taka dosyć znośna. Ja tak patrzę i nie dowierzam, a tutaj wyciągają sobie fajeczki, jeden drugiego częstuje, stoją, rozmawiają ze sobą, kurzą, fajczą, lulki palą. No mi się nogi ugięły pode mną. Wiecie, no i sobie pomyślałem, jak to jest? Jak to jest? No musiałem się z tym zmierzyć. Z obrazem Kościoła, który był mi obcy, zupełnie nie w moim sercu. Ja oczekiwałem świętych, samych świętych i tylko świętych. Później już na gruncie naszym, polskim, przecież to nie tylko tam, gdzie byłem, nie podaję kraju specjalnie, ale przecież na naszym gruncie, czy nie dzieją się rzeczy podobne? Miałem wiele razy okazję spotkać chrześcijan na ulicy, którzy tak funkcjonują i nic sobie z tego może nawet nie robią. A więc dalej na przykład wiemy o tym, że rozwód jest złem. Mówię tu o małżeństwie i że Biblia raczej mówi o tym, że powinien mąż żonie przebaczyć i być razem, ponieważ Bożą wolą dla małżeństwa jest nierozerwalność związku małżeńskiego i oczywiście to wszyscy uznajemy i wiemy, że taka jest Boża wola. I czyż nie byliście rozczarowani, czy nie byliście przesiągnięci jakimiś pytaniami i wątpliwościami, kiedy zobaczyliście, że i w ewangelicznych zborach zdarzają się rozwody? Że i mąż opuszcza żonę, albo żona opuszcza męża? Więc słuchajcie, ten dylemat niedoskonałego Kościoła ciągle gdzieś w naszym życiu się pojawia i ja wiem o tym, że nasze oczekiwania są takie, aby Kościół był idealny, doskonały, święty, bez mazy, bez skazy, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Kościół jest w drodze. To nie jest Kościół chwalebny, który jest już u Pana, tylko jest Kościołem, który jest w drodze. To jest Kościołem, który jest w procesie. Oczywiście nie oznacza to, że mamy cicho akceptować wszystkie rodzaje upadków i grzechów, wcale to nie oznacza. Ale musimy dobrze wiedzieć, że do pełni doskonałości bardzo nam daleko. Musimy to sobie w głowie naszej w końcu ułożyć. Poza tym bardzo często idealizujemy Kościół opisany w Biblii. Chcę wam to bardzo mocno powiedzieć. Idealizujemy tak, jakbyśmy nie widzieli, jakbyśmy nie widzieli pewnych zdarzeń, sytuacji opisanych w Kościele. Ja gdy odkryłem charakterystykę zboru koryńskiego, to pomyślałem sobie, ciężko mi było wytrwać w tym zborze. Czyż nie? A czyż nie jest powiedziane na początku do świętych w Koryncie? Byli świętymi w Chrystusie, mimo że był to zbór niedoskonały. Czytamy o zborze Filipii, gdzie dwie siostry o mało co za włosy się nie wzięły. Zbór Filipii. A spór między Pawłem i Barnabą, między dwoma apostołami, to my myślimy, że to jest taka była dżentelmeńska, kulturalna wymowa. Oni się po prostu pokłócili ze sobą tak, że jakbyś na to patrzył, to byś się mógł nawet zgorszyć. A kiedy weźmiemy kościoły z Apokalipsy, to jest koniec pierwszego wieku, pomiędzy wszystkimi Jezus jest obecny, ale czy jest to kościół doskonały? Oczywiście, że nie i mocno nie. Więc bracia i siostry, jeżeli oczekujemy tutaj na ziemi w drodze doskonałego kościoła, to popełniamy błąd. Nie jest powiedziane, że oblubienica już jest przygotowana. Oblubienica będzie przygotowana w dniu, w którym Chrystus przyjdzie, a my teraz na to przyjście się przygotowujemy. Jesteśmy w procesie przemiany. Niech to do nas dotrze. Szukanie doskonałego kościoła to wieczne rozczarowania, ponieważ każdy będzie tak samo rozczarowujący dla ciebie, jak ten, w którym jesteś. Oczywiście mówię o Kościele Pana Jezusa Chrystusa, a nie mówię o jakichś odstępczych grupach, które nie głoszą nowonarodzenia, nie głoszą uświęcenia, nie głoszą biblijnego chrztu. Nie o tym mówię. Mówię o Kościele Jezusa Chrystusa. Więc bracia i siostry, musimy przerobić to w naszych umysłach. To jest bardzo ważne, żebyśmy przerobili sobie to, poukładali sobie to, ponieważ kiedy zdarzy się kolejna rzecz, kolejna trudna rzecz, będziesz przeżywał kolejny dylemat, kolejne rozczarowanie, kolejny problem. I tak podsumowując tę część powiem o rzeczach, które musimy wziąć pod uwagę. Kościół opisany w Biblii jest niedoskonały, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, Kościół jest boski i ludzki. W Kościele przejawia się nowe stworzenie i w Kościele przejawia się cielesne stworzenie przez każdego z nas. Przez każdego z nas. Po trzecie, Kościół jest polem walki. I musimy wiedzieć o tym, że od czasu do czasu diabeł wrzuca swoich sług do kościoła, by przynieśli zgorszenie. Diabeł przyprowadza tu swoich ludzi, których umocuje w lokalnym zborze, by przez nich przyszło zgorszenie, a dla nas doświadczenie. Jeśli tego nie rozumiemy i oczekujemy, że diabeł zostawi kościół w spokoju, to nie do końca doczytaliśmy to, co Biblia mówi. Diabeł nie zostawi kościoła. Nie odpuści Kościołowi. A największą jego bronią jest ulokować swoje wtyczki w Kościele i przez to dewastować Kościół. A naszą odpowiedzialnością jest to rozpoznać i nie gorszyć się, by wiedzieć, kto jest kto. I po czwarte, jeśli oczekujesz spełnionego, doskonałego Kościoła, to spójrz na swoje życie. Spójrz na swoje życie i powiedz sam sobie, jak bardzo ty jesteś doskonały. Ja nie mówię o tolerancji dla jawnego grzechu, bo tego, na to nie ma miejsca w Kościele. Ale mówię o pewnych niedoskonałościach i dylematach, które związane są z byciem w Kościele. A tak powiedzcie mi, czy nigdy nie przeżywaliście czegoś takiego, że mieliście zachwianie? Dość, że stało się coś takiego, co was wytrącało z pewnej stabilności i równowagi? Oczywiście, że takie rzeczy się dzieją. Miejsce czwarte. Według mojego spojrzenia, mianowicie na miejscu czwartym postawiłem taki dylemat. Bóg Starego, a Bóg Nowego Testamentu. Jak powiedziałem, gdy nawracamy się do Boga i skupieni jesteśmy na Nowym Przymierzu, bo też powinniśmy być skupieni na Nowym Przymierzu, to widzimy Boga jako Boga miłości, widzimy Boga miłosiernego, widzimy Boga łaskawego, widzimy Boga dobrego, widzimy te atrybuty u Boga, ponieważ Nowe Przymierze akcentuje te atrybuty, podkreśla te atrybuty, wyróżnia te atrybuty. I oczywiście też są takie nasze doświadczenia i przeżycia, że Bóg nas umiłował w Chrystusie, otoczył nas łaską, otacza nas opieką, jest dobrym Bogiem. To śpiewamy, to mówimy, to podkreślamy, tego oczekujemy. No i po jakimś okresie karmienia się ewangeliami, listami, dziejami apostolskimi, chociaż tam już można znaleźć pewne intrygujące nas sytuacje, pomyślałeś sobie, poczytam sobie dzisiaj Stary Testament. Bierzesz księgi mojżeszowe, pierz takim z radością, chcesz sobie poczytać dzisiaj, taki rozentuzjazmowany, więc sobie czytasz, pierwsza Mojżeszowa, druga Mojżeszowa, a może w końcu dotarłeś do piątej Mojżeszowej, rozdział 20, werset 16, czytasz i tam mamy prawo dotyczące wojny, prawo postępowania Izraela wobec narodów, które mają podbijać, jak mają to czynić i czytasz sobie tak. Jednakże z miast tych ludów, które daje ci Pan, twój Bóg, w dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty. Czytasz, może nawet nie doczytałeś dobrze, nie zauważyłeś, ale coś ci dotarło, nie pozostawisz przy życiu żadnej żywej istoty. Jakoś przeszedłeś piątą Mojżeszową, teraz Księga Jozuego, a to takie, wiecie, z trąbką księga, księga zwycięstwa, księga Alleluja i do przodu, tak? Czytasz sobie piątą Księgę Jozuego, dochodzisz do rozdziału 6, zdobycie Jerycha, rozdział 6, werset 20-21. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach, a gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu, lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. Halleluja. Werset 21. I wyrżnęli do nogi oszcze miecza wszystko, co było w mieście, mężczyzn i kobiety, młodych i starych, woły, owce i tam jeszcze osły. Czytasz i myślisz, Panie Boże, nie pozostawisz przy życiu nikogo, w Twoim imieniu, z Twojej woli wkroczyli do miasta i takie słowo wyrżnęli do nogi oszczy miecza wszystkich. Kobiety, mężczyzn, dzieci, osły, woły, zwierzęta. Se myślisz, nie, no muszę iść porozmawiać z kimś, bo coś tutaj nie gra. Myślisz, czy taki jest Bóg Jahwe? Czy ja w takiego Boga uwierzyłem? Czy ja takiemu Bogu... Czy tak jest mój Bóg, który jest gdzieś tam w moim umyśle? Idziesz do kogoś ze starszych, może do pastora, mówisz mu o tej sytuacji i on nie za bardzo wie, co powiedzieć, więc jest takie powiedzenie, to nie ja wymyśliłem, wiesz. No Biblia to jest tak jak ryba. Znacie to, tak? Nie znacie? Biblia to jest tak jak ryba, wiesz, co jest tam mięso i są tam ości. Wiesz, mięsko zjadaj, ale ostrożnie, mięsko zjadaj, a ości wypluwaj. Ty taki zadowolony, a tak, no to jest rybka, to jest tak, no to muszę ości, mięso zjadać, a ości będę wypluwał, zadowolony, idziesz do domu, myślisz, nie no, dzisiaj to sobie chyba psalmy poczytam, bo tak dla takiej higieny poczytam sobie dzisiaj psalmy, tak. Akurat dziecko ci zasnęło, taki jesteś szczęśliwy, kawkę sobie zrobiłeś, zamknąłeś oczy, mówisz, cudownie, psalmy dziś poczytam. Na chybił trafił, 137 się trafił. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach z tamtej krainy zawiesiliśmy lutnie nasze. Bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli niewolę, a ciemiężcy nasi radości. Śpiewajcie nam jakąś pieśń z Syjonu. Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Jeżeli zapomnę cię, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja. Niech przygnie język mój do podniebienia, jeśli bym nie pamiętał o tobie. Jeśli bym nie wzniósł Jeruzalemu na największą radość moją. Pamiętajcie, Pamiętaj, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalemu, gdy wołali, zburzcie, zburzcie je aż do samych posad. Córko babilońska, pustoszycielko, błogosławiony, kto ci odpłaci za to, coś nam wyrządziła. Błogosławiony, kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę. Patrzysz na twoje dziecko, które ci śpi akurat w łóżeczku i sobie myślisz, to tak za nogę i tak o skałę? I błogosławiony, błogosławiony ten, kto to zrobi? Kto weźmie dziecko babilońskie i w ten sposób potraktuje, myślisz sobie, Boże, ja tu czegoś nie rozumiem. A wy rozumiecie? Wiecie, to jest dylemat polegający na zrozumieniu Boga, czy jak powiedziałem, Boga w Nowym i Starym Testamencie, to jest dylemat sprawiedliwości Bożej. A nie wiem, czy wiecie, a może wiecie, że nauka o sprawiedliwości jest nauką, którą nie każdy może pojąć. Nie każdy może pojąć. Tak nas uczy Biblia. I ten dylemat, czy chcemy, czy nie chcemy, on w Biblii jest obecny. Bóg, który jest Bogiem kary i sądu, i Bóg, który jest Bogiem łaski, miłości i miłosierdzia. Musimy coś sobie poukładać w naszych głowach. Musimy coś przyjąć jako pewnik w naszej głowie. A tym aksjomatem jest to, że Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu to ten sam Bóg. To ta sama natura i ta sama osoba. I jeśli pojawiają się w naszej głowie dylematy, które są trudne do rozwikłania i trudne do wyjaśnienia, pojawiają się. Ale proszę, czy ktoś z was pojął Boga? Czy ktoś z nas może powiedzieć, wiem o Bogu wszystko? Czy ktoś z nas może powiedzieć, wiem wszystko o Bożej sprawiedliwości? A czy Bóg nam się musi tłumaczyć z tego, co On czyni? Pomyślmy, to są nasze oczekiwania, nie zawsze uzasadnione. Więc dylemat numer dwa, Bóg Starego, Bóg Nowego Testamentu, Bóg kary i sądu, Bóg łaski, miłosierdzia. Zamknijmy to w jedno, to jest jeden i ten sam Bóg, objawiony przez całą Biblię w pełni swojej natury i akcentowanie jednego atrybutu Boga, nie uwzględniając innych, to jest bałwochwalstwo. To jest stworzenie Boga, którego nie ma. I my w tym sensie możemy być bałwochwalcami, bo możemy mieć Boga wymyślonego. Miejsce trzy, idąc od dołu. Dylemat numer trzy. Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę. Jak powiedziałem, kiedy nawracamy się, raczej nie mamy takich myśli, że Bóg może nie odpowiedzieć na naszą modlitwę. Przecież jest naszym Ojcem, my jesteśmy Jego dziećmi. A w Biblii czytamy Marek 11, rozdział 22-24. A Jezus odpowiadając rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Czy nie byliście podekscytowani tym wersetem kiedyś? W taki bardzo prosty sposób, no, jak potrzebuję uzdrowienia, to się pomodlę i przecież mam wiarę, wierzę, będę uzdrowiony. Jak potrzebuję lepszą pracę, bo mam, która mi się nie podoba, to się pomodlę i dostanę lepszą pracę, bo jeżeli wierzę, no to dostanę lepszą pracę, albo ktoś nie ma żony, ktoś nie ma męża, pomodli się i Pan Bóg da mi taką żonę i takiego męża, że aż hej. Tak, no bo przecież Bóg, przecież się modlę, mam wiarę, dostanę, tak? Inne rzeczy materialne, niematerialne i tak dalej. Chcemy samochód, jeszcze ktoś nas nauczył, że musisz podać Bogu kolor, markę, moc silnika, czy diesel, czy benzyna, jaki sobie tam życzysz i tak dalej. Przedstawisz to Bogu i na jakiś czas już w garażu albo przed domem ci stoi. Tak? No i opieramy się o werset, nie tylko ten, bo można jeszcze kilka znaleźć, że jak masz wiarę, no to mówisz i masz, tak? Modlisz się i otrzymujesz. No i nagle jak przychodzi, pojawiają się, wiesz, normalne nasze życie w Chrystusie, okazuje się, że modliłeś się o uzdrowienie, a dalej cię noga boli. No. Gorzej. Modliliśmy się o kogoś w zborze, kto był poważnie chory i ten ktoś odszedł do wieczności. No ale jak to? No przecież nie mieliśmy wiary. Znów zamieszanie w głowie. To mieliśmy wiarę, czy nie mieliśmy wiary? No przecież jak jest wiara, to jest uzdrowienie. I znów zaczyna się co w naszej głowie? Kotłować. No zaczynamy myśleć, no kto jest winny? No chyba zbór jest winny, jest taki nieduchowy. No jak to brat mógł umrzeć? Jak powiedziałem, cała masa dylematów, więc w końcu z kimś chcesz porozmawiać, ktoś z tobą próbuje porozmawiać i próbuje ci wrzucić, wiesz, że oczywiście wiara jest bardzo ważnym narzędziem, przez które działa Bóg i koniecznie wiarę trzeba mieć, żeby do Boga przystąpić. Ale ktoś ci próbuje na przykład powiedzieć coś takiego, ale bracie drogi, weź też pod uwagę, że istnieje Boża wola. A ty mówisz, nie, to religia, to cielesne nauczanie, jaka wola, Boża wola, Bóg już dawno swoją wolę w Biblii objawił i Bóg powiedział, że jak się będziesz modlił, to będziesz zdrowy. Odrzucasz to. No przecież myśmy wszyscy przez to przeszli. Przecież ja też przez to przeszedłem. No ale kolejny rok mija, kolejne 2 lata mijają, no i niestety znów 20 modlitw jakoś gdzieś tam zginęły w powietrzu. Podziało się zupełnie inaczej, niż to sobie tam w swojej modlitwie zaplanowałeś. Dylemat niewysłuchanej modlitwy. Wiecie, i w końcu zaczyna do nas docierać, że Bóg to nie jest automat do spełniania naszych modlitw. Że Bóg to jest żywa osoba. Zaczyna do nas docierać, że Bóg mówi, że żaden włos nie spadnie na ziemię bez Jego wiedzy, a żaden ptak nie spadnie na ziemię bez jego woli. Zgadza się? To znaczy, że Bóg ma władzę i swoją wolę odnośnie wszystkiego. Nawet odnośnie ptaka, którego zabiłeś niechcący samochodem, przepraszam. Już odlatuję, tak? Samochodem. To też był jakiś Boży akt woli w tym. To się nie stało od tak przypadkowo. Więc musimy sobie kolejną rzecz w głowie poukładać. Uwzględnić te fragmenty Pisma Świętego, które mówią o Bożej woli. 1 Jana, rozdział 3, 14, 15. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co Go prosimy. Żeby wyciągnąć wnioski odnośnie modlitwy, trzeba uwzględnić wszystkie fragmenty Biblii mówiące na temat modlitwy. I w tych wszystkich fragmentach będzie akcent na wiarę, amen, ale będzie też podkreślona Boża wola. Te rzeczy należy złączyć, stworzyć syntezę fragmentów mówiących o modlitwie. Nie możemy wykluczyć Bożej woli z tego, co się dzieje w naszym życiu. To by oznaczało, że naszą modlitwą możemy przekreślić Bożą wolę i ustanowić własną wolę. Albo, że nasza wiara jest większa niż Boża wola. Jeżeli Bóg ma wolę odnośnie wszystkiego, zgadza się czy nie? Odnośnie wszystkiego ma wolę. Jak powiedziałem, odnośnie włosa, odnośnie ptaka spadającego na ziemię. Ma swoją wolę. Więc zaczynamy dojrzewać, zaczynamy rozumieć, że wola Boża musi być w moim sercu. A jak Boża wola jest w moim sercu, to i moja modlitwa jest taka, jak Bóg chce. Powiem wam może coś strasznego, ale może trudnego dla kogoś, ale niektórzy z nas przeżywają szok, gdy my się modlimy o kogoś i kogoś Pan zabierze, ktoś odejdzie do wieczności, mamy wielki dylemat, że ktoś odszedł do wieczności. Oczywiście, gdy jest to osoba młoda, no to jest problem duży i to trzeba jakoś ten problem przejść. Ale powiedzcie mi, z Bożej perspektywy, czy to wielka tragedia, jak człowiek zbawiony odchodzi do Pana? Przecież my deklarujemy, że ten świat nie jest domem mym. Zgadza się, czy nie? Czy tylko deklarujemy to? Czy my wierzymy, że tam jest lepiej, czy że tu jest lepiej? To czemu bronimy komuś pójść, gdzie jest lepiej? Wiecie? Bo my patrzymy na wszystko przez pryzmat naszych doświadczeń i emocji. To jest fokus. My nie patrzymy przez pryzmat Bożej woli, tylko przez pryzmat osobistego przeżycia. I nas to boli. Nas to boli. Dlatego nam jest tak ciężko się z tym pogodzić. Powiem tak, że jeżeli odchodzi do Pana osoba wierząca i Bóg tak zdecydował, to znaczy, że spełniła na ziemi swoją wolę i odeszła do wieczności. Ile lat żył Jan Chrzciciel? Największy prorok. 30 parę. Uczniowie płakali po Janie, ale Bóg powiedział, Janie, chcecie mieć u siebie. To nie Herod go, fizycznie go Herod ściął, ani by ręki nie podniósł palca na Jana Chrzciciela, gdyby Bóg się na to nie zgodził. Zgadza się czy nie? Rozumiemy to, bracia i siostry? Ja rozumiem i wiem, że ja mam też emocje. I wiem, że emocje często przesłaniają mi głębsze zrozumienie, czy głębsze spojrzenie, czy głębsze patrzenie. Musimy sobie to w głowie poukładać, że nie zawsze to, co my chcemy, jest tym, co chce Bóg. Tak czy nie? I jeżeli nas coś boli, to uznajmy władzę Boga nad tą sytuacją i nad tym zdarzeniem. Wtedy będzie nam łatwiej. Ja nie mówię, że od razu będziemy zawsze szczęśliwi, bo dylematy zostaną, ale będzie nam łatwiej te dylematy przejść. Ustanówmy Boga Panem wszystkich rzeczy. I uznajmy, że Jego wola jest nadrzędna i ma swoją wolę odnośnie każdej sytuacji na ziemi. Ale nie tylko na ziemi, bo i w niebie. A też się tak modlimy, Ojcze, niech będzie Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi. To wygumkujmy tą część modlitwy z naszego życia. Jeżeli stosujemy ją tylko w określonych sytuacjach, a w modlitwie już nie stosujemy tej zależności. Ona dotyczy wszystkiego. Niech będzie Twoja wola jako w niebie, tak i na ziemi. Ja się poddaję pod tą modlitwę. Wręcz ja ją wypowiadam, przyjmuję do mego życia, więc niech ta wola Boża dzieje się w moim życiu. Pozwólmy na to, aby się tak działo. Dylemat numer dwa, idąc od dołu. W skali trudności, dla mnie to wysoka skala trudności, mianowicie dylemat dekalog, a nowe przymierze. Niektórzy z nas muszą się z tym zmierzyć. Niektórzy z nas muszą sobie to poukładać. Jeżeli sobie tego nie poukładamy, do końca życia będziemy w rozdarciu. Przeważnie nasze nawrócenie do Jezusa odbywa się z jakiegoś wyznania, z jakiejś religii do Jezusa, a później przechodzimy, czy znajdujemy dom duchowy w ewangelicznym kościele. Więc w tym sensie duża część z nas, nie powiem większość, ale duża część z nas wywodzi się z kościoła dominującego w naszym kraju, czyli rzymskokatolickiego. Tak? No i w rzymskokatolickim kościele sprawa była jasna. Jest niedziela, dzień pański, Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Nikt z nas nie ma tym problemu. A tak naprawdę na czym polega święcenie Dnia Świętego, będąc częścią Kościoła Rzymskiego? Czy wiecie, na czym to ma, w ogóle ma polegać? No je się rano śniadanie, idzie się na nabożeństwo, później wraca się do domu, je się obiad i co jest dalej? Nie, no, co? No, masz ochotę na przykład na ciasto śliwkami. To co, możesz zrobić, czy nie możesz zrobić? A jak na przykład chcesz kogoś odwiedzić, to możesz pojechać w odwiedziny, czy nie? Nawet dobrze jest, nie, pojechać. A jak ktoś chce do ciebie przyjechać, może przyjechać, czy nie? No może. No i później przychodzi wieczór, jemy kolację, idziemy spać, tak? No i świętowaliśmy dzień święty, bo nie byliśmy w pracy, no i nie robiłeś prania, nie odkurzałeś. No ale jakby ci kwiatek spadł z parapetu i rozbiła się doniczka, to byś odkurzył, czy nie? No czy to jest czynność niezbędna, czy zbędna? No ktoś mówi, że zbędna, więc by nogą pod parapet, czy niezbędna? Nie zdarzyło wam się, że doniczka wam spadła w niedzielę, się rozbiła z ziemią, bo kwiatek się wywrócił? No i słuchajcie, no i my tak właśnie awansem bierzemy, że niedziela to jest ten szabat ze Starego Testamentu. W końcu dotrzemy do tego po iluś tam latach naszej wiary. Nie wiem, czy to teraz kogoś nie wrzuca mu do ogródka jakiś kamyczek, ale dotrzemy w końcu do tego, że biblijny szabat i niedziela to są zupełnie dwie równe rzeczywistości. To nie ma nic jedno z drugim wspólnego. No w którymś wieku uznano, że już nie będzie się obchodzić szabatu, tylko będzie się obchodzić niedzielę. No ale teraz jest pytanie, czy my niedzielę obchodzimy tak, jak szabat był obchodzony? No absolutnie nie. Absolutnie nie, co do liturgii, sposobu, praktyk, zupełnie nie. Niedziela jest zupełnie chrześcijańskim pomysłem na szabat, ale nie szabatem. Ktoś w końcu uczony w piśmie poczyta sobie i dowie się, że są trzy fragmenty Biblii mówiące o szabacie, decydujące o tym, jak on ma wyglądać. Więc pierwszy to jest 2 Mojżeszowa 20:10, to jest zakaz wykonywania wszelkiej pracy, a interpretacja mówi oprócz czynności absolutnie niezbędnych. Zakaz wykonywania wszelkiej pracy. Drugi zakaz, 2 Mojżeszowa 35:3, zakaz rozpalania ognia, co w tamtych czasach oznaczało zakaz gotowania na ogniu. Czyli jeżeli chcesz świętować szabat w niedzielę, to w sobotę musisz przygotować całe posiłki, włożyć do szabaśnika, żeby było w niedzielę ciepłe, a nie sobie podgrzać, jak wrócisz z nabożeństwa, bo to łamie szabat w niedzielę. No i trzeci zakaz, Izajasz 58:13. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu. Załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu. Co to znaczy załatwiać swoje sprawy w swoim świętym dniu? Dalej, i będziesz nazywał szabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, uczcisz go, nie odbywając w nim podróży. Uczcisz go, nie odbywając w nim podróży. Nie ma, że sobie dzisiaj wpadniesz do brata po drugiej stronie Krakowa mieszkający. Dalej, nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc pustej rozmowy. Nie prowadząc nawet pustej rozmowy, więc lepiej nie jedź, bo może być jeszcze do tego drugie złamane przykazanie, pusta rozmowa. A więc jeżeli my chcemy szabat mieć w niedzielę, to świętujmy tak, jak szabat nakazał. Bóg i odpoczynek. Tylko te dwie rzeczy były w szabat. Bóg i odpoczynek, nic więcej. Żadnych kontaktów, relacji, odwiedzin, ciasto ze śliwkami, nic z tych rzeczy. Więc niedziela jest zupełnie pomysłem chrześcijańskim, a szabat jest biblijnym szabatem. Więc w końcu, gdy do ciebie to dotrze, po iluś tam latach swojej wiary i zastanawiasz się i ktoś ci powie, no to przecież ja łamię dekalog. Łamiesz czy nie łamiesz? Namieszałem wam trochę w głowie teraz? Czujecie to, czy nie czujecie? Czujecie ten dylemat? Czujecie to napięcie? Popatrzcie się, my niedzielę świętujemy w ten sposób, że mamy nabożeństwo, ale jak na przykład jest niedziela handlowa, to nie ma problemu skoczyć do M1, nie? Do TK Maxa. Może rzucili tam coś po przecenie. Nie ma problemu. Czyli nie ma w tym żadnej konsekwencji, nie ma w tym żadnej logiki. To w końcu musi do nas dotrzeć. I musi w końcu do nas dotrzeć, że jesteśmy pod nowym przymierzem. Musi to do nas dotrzeć. Jeżeli sobie tego nie poukładamy, będziemy mieli zamęt, chaos, zamieszanie do końca naszego życia. Niech do nas dotrze w sposób jednoznaczny, że w sprawie świętowania dnia nowe przymierze daje człowiekowi 100% wolności. 100% wolności. Jedyną regułą, jaka jest obowiązująca w nowym przymierzu, to jest to, że powinieneś odpocząć raz na tydzień. Powinieneś odpocząć. Ale możesz odpocząć w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek. Kiedy masz wolny dzień? Bo twój organizm jest tak stworzony, że potrzebuje odpoczynku. Powinieneś odpocząć. Natomiast każdy dzień jest tak samo święty. Bo tak samo święty jest Bóg w każdym dniu w moim życiu. Ja sobie to bardzo prosto poukładałem i w moim życiu to jest bardzo proste, logiczne, spójne. Mogę o tym rozmawiać godzinami z każdym, kto chce rozmawiać. Dla mnie w Nowym Przymierzu każdy dzień jest taki sam. Absolutnie jest taki sam. Czy w niedzielę robię pranie i odkurzam mieszkanie? Staram się tego nie robić, bo nie ma takiej potrzeby. Trzeba podróżować? Oczywiście, że podróżuję w niedzielę. Dla mnie to jest takie osobiście, dla mnie to jest takie proste, że tutaj nawet nie widzę żadnego problemu. Nowe przymierze to podwyższenie norm etycznych i moralnych. Nowe przymierze to jest ten aspekt życia, gdzie Jezus go szczególnie podkreślił. Normy etyczne i moralne wyższe od prawa, zdecydowanie wyższe od prawa. I zupełna wolność w sprawach, które nie są etyczno-moralne. Zupełna wolność w sprawach. Jeżeli ktoś chce obchodzić szabat, niech go obchodzi, ale nikt mi nie mówi o tym, że ja jestem gorszy i pójdę do piekła, bo nie świętuję szabatu. To znaczy, że ten człowiek tego nie rozumie, że nie jest zbawiony przez świętowanie szabatu. No przez to nie ma żadnego znaczenia dla jego zbawienia. Jeżeli ktoś mi mówi, że łamię niedzielę i nie obchodzę Dnia Świętego, to ja mówię tak i mam zupełnie czyste sumienie i wolność w tym. To mi w ogóle w niczym nie przeszkadza, bo jestem pewny tego, że jestem dzieckiem Bożym zbawionym w Jezusie Chrystusie. To znaczy, że mogę czynić, co chcę? Oczywiście, że nie. Nie wolno mi kraść, zabijać, cudzołożyć, kłamać, bo Nowe Przymierze to wszystko pokazuje. Ale w sprawach drugorzędnych, w sprawach nie natury moralnej i etycznej mam wolność w Jezusie Chrystusie. Dlatego jeden je mięso, a drugi mięsa nie je. Dlatego jeden przestrzega dnia, a drugi dnia nie przestrzega i wszyscy jesteśmy braćmi w Jezusie Chrystusie. Bo to nie jest kwestia nowego przymierza. Tu jest jak gdyby to całkowicie zostawione. Mamy co do natury stawać się taki, jak stał się Bóg. W swojej świętości, sprawiedliwości, doskonałości. Jest zupełnie nowe otwarcie, jest zupełnie nowe podejście. Stąd też prawo Chrystusowe i prawo wolności, a nie prawo Mojżesza. Jeszcze raz, prawo Chrystusowe i prawo wolności. Występują takie terminy w Nowym Przymierzu? To niech one nami kierują. I według nich żyjmy. Musimy to sobie poukładać. Powiedziałem, muszę zmierzać do końca. Ten temat jest bardzo bogaty i bardzo długi, ale jeżeli przerobimy Nowe Przymierze i Dekalog, to zrozumiemy Nowe Przymierze i cały zakon. Czy ktoś mnie zapyta, czy mam barierkę na dachu domu? Nie mam, bo nie mam domu. Ale jak będę miał dom, może może tak, może nie, to barierki i tak miał nie będę. Mimo tego, że to był nakaz prawa. Nie mniejszy niż nakaz każdy inny. Bo rozumie, że w Jezusie Chrystusie, w Nowym Przymierzu, te nakazy mnie nie obowiązują. Obowiązuje mnie to, co jest etyczne i moralne. I tutaj mam mieć wyższe, daleko wyższe standardy niż stare przymierze. Nie wiem, czy brzmi to dla ciebie przekonująco, ale chcę wam powiedzieć, że diabeł nam nie odpuści, grzech nam nie odpuści i prawo nam nie odpuści. Chrześcijanie są tak samo prześladowani przez diabła, przez grzech i przez prawo w równym stopniu. I niektórzy ulegają temu, myśląc, że robią rzeczy Boże. Tak samo jak umieramy dla grzechu, tak samo umieramy dla prawa. I kiedyś Bóg mnie zaprowadził na pustynię, abym umarł dla prawa. Jest dla mnie martwe. Ja jestem dla Niego martwy. Inaczej, ja jestem dla Niego martwy. I nade mną już nie ma władzy, i nade mną już nie panuje. Ale to nie oznacza, że wolno mi robić, co chcę i żyć bez prawa. I na pierwszym miejscu w moim rankingu postawiłem dylemat, który nazwałem tragedię w życiu chrześcijan. Przynajmniej dla mnie ta sfera była zawsze najtrudniejszą i pozostaje najtrudniejszą. Żeby zilustrować to, powiem przykład, który opowiedział nam wykładowca na pewnych zajęciach. Nie tylko ja go słyszałem, ale też inny brat, który jest w naszym zborze w tej chwili, słyszał ten przykład. Rzecz stała się nie w naszym kraju. Ojciec chrześcijanin, cała rodzina chrześcijanie. Ojciec miał za zadanie podwozić córkę do szkoły. To była kilkuletnia córka, więc sama nie chodziła do szkoły. Tata ją podwoził. Tego dnia miał biznesowe spotkanie rano i prosił córkę, żeby się jak najszybciej zebrała, ponieważ musi ją do szkoły odwieźć, a później musi jechać do ważnej pracy. Powiedział, że ma 5 minut. W ciągu 5 minut, jeżeli nie będzie gotowa, to on odjeżdża, będzie musiała sama pójść do szkoły na piechotę. Było to możliwe, mogła dojść. No niestety córka się nie wyrobiła, więc tata zabrał się, wsiadł w samochód i pojechał na biznesowe spotkanie. To był ostatni raz, kiedy się widzieli. Po kilku dniach znaleziono córkę, została zgwałcona i zamordowana. Rodzina, to była rodzina chrześcijańska. Ludzie chodzą, wierzący, ufający Bogu. Ogrom tragedii, jeżeli jestem w stanie to wymienić. Straszliwe cierpienie dziecka z rąk jakiegoś zwyrodnialca. 2. Wyrzuty sumienia do końca ojca, który wybrał pracę w tym dniu zamiast odwiezienia córki do szkoły. 3. Matka, która może nigdy nie przebaczyć swojemu mężowi, że taką decyzję podjął w takim a takim momencie. Więc ogrom tragedii jest nie do opisania. Trudno go w ogóle zmierzyć. Jak sobie z tym poradzić? Zwłaszcza w kontekście tego, nie porzucę cię, nie opuszczę cię. Nikt was nie wyrwie z mojej ręki. Ja jestem ten, który jest z tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dla mnie najtrudniejsze momenty w mojej służbie to były momenty, kiedy musiałem odprawić nabożeństwo pogrzebowe nad małą trumienką albo nad większą trumną, też białą. Zawsze sobie wtedy mówię przed Bogiem: Panie, pozwól mi tylko zrobić to godnie, a popłaczę sobie, jak wrócę już do domu. Tylko nie tam, bo nie po to tam jadę. To też musimy sobie przerobić. Ja wybrałem jeden przykład tych przykładów w ramach chrześcijaństwa, były dziesiątki, nawet setki. Nie mówimy tutaj o prześladowaniu Kościoła, bo prześladowanie Kościoła jest czymś troszeczkę innym niż tego typu tragedie, którą opisałem. Powstaje wtedy pytanie o wszechmoc Boga, powstaje pytanie o Jego ochronę, powstaje wtedy pytanie, czy On nie mógł zatrzymać tego zwyrodnialca. Odpowiedź jest, że oczywiście, że mógł. Mogli się nie spotkać, mógł tego nie zrobić, mogło się coś innego wydarzyć. dziecko mogło spokojnie do szkoły dotrzeć i wrócić, stało się inaczej. Więc jest pytanie o Bożą dobroć, o Bożą miłość. Jest wiele w ogóle pytań, które można w tym momencie postawić. Więc jak sobie z czymś takim poradzić? Jak zaakceptować suwerenność Boga? Suwerenność Boga mówi o tym, że Bóg robi co chce, jak chce i kiedy chce. I nikt nie może mu powiedzieć, że mu tego nie wolno. Ktoś może zanegować i powiedzieć, ale to nie jest Boża wola, ewentualnie Boży dopust. Logika tutaj jest nieubłagalna. Boży dopust jest także Bożą wolą. Wyrażoną tylko poprzez dopust. W tym przypadku Bóg nie jest wykonawcą, ale tym, który zgody udziela, więc dopust jest także aktem Bożej woli, biernym aktem Bożej woli, nieczynnym. Nie możemy powiedzieć, że Boży dopust nie jest aktem Bożej woli. To się kupy nie trzyma. Jest aktem Bożej woli, także dopust. Mamy to w przykładzie Hioba, że to Bóg ewidentnie wyraził swoją wolę w tym temacie, dając diabłu dostęp do Hioba. Więc jak sobie z tym poradzić, jak to ugryźć? Mianowicie musimy przerobić temat suwerenności Boga. Musimy ten temat przerobić. Suwerenność Boga nam mówi o tym, że Bóg może wszystko, jak chce i kiedy chce. Jeśli tego nie przerobimy tematu w naszej głowie, będziemy mieli zawsze problem, a w sytuacji, kiedy pojawią się sytuacje takie trudne, tragiczne, nie będziemy umieli znaleźć na nie odpowiedzi. Ja sobie radzę z tym jednym prostym zdaniem. Boże, wiem, co czynisz. Ufam Ci, że robisz to, co najlepsze. Ufam Ci, że nad wszystkim panujesz, nad wszystkim kontrolujesz. Ufam Ci, że chociaż mój umysł, moje emocje tego nie ogarniają, w żaden sposób nie są w stanie sobie tego wytłumaczyć, w żaden sposób to zaakceptować. Ty jesteś Bogiem. Po prostu muszę Ci zaufać. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli tego nie zrobimy, popadniemy w dezonans poznawczy, popadniemy w zamieszanie w naszym umyśle, popadniemy w chaos, bałagan i zanegujemy w końcu władzę, moc i panowanie Boga nad tym światem. I dojdziemy do tego, że szatan jest mocniejszy niż Bóg. Co nie jest prawdą. Co nie jest prawdą. I kończąc, powiem w ten sposób, podsumowując po kolei, Kościół nie jest doskonały tutaj na ziemi, ale jest Kościołem, który jest w drodze ku doskonałości. Bóg Starego i Bóg Nowego Testamentu to ten sam Bóg. Boża łaska i Boża miłość objawiona w Nowym Testamencie musi być uzupełniona Bożą sprawiedliwością, objawioną głównie w Starym Testamencie. Bóg ma swoją wolę odnośnie każdej sprawy i nasze modlitwy nie zmieniają Bożej woli. Chyba że Bóg zechce swoją wolę zmienić, ale to jest suwerenny akt Jego decyzji, ponieważ Bóg jest zawsze suwerenem. Po czwarte, nowe przymierze uwalnia nas od mocy prawa. Normy etyczne, moralne są wyższe i zdecydowanie wyższe niż w Starym Przymierzu, ale w sprawach nieetycznych i niemoralnych Bóg zostawia nam wolność w Jezusie Chrystusie. I po piąte, Bóg jest absolutnym suwerenem. Ufam Mu, że On wie, co robi. Mimo tego, że ja mogę tego nie wiedzieć i ja mogę tego nie rozumieć. Powstańmy do modlitwy. Chcielibyśmy się pomodlić.